wielce czcigodni bracia kapłani z księdzem kustoszem, księdzem Jackiem, z księdzem dziekanem, prałatem. Wszyscy czcigodni księża tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość i z dekanatu janowskiego, i z dalszych stron. Czcigodni parafianie pratulińscy i przybyli też na dzisiaj na uroczystą Eucharystię pielgrzymi z różnych parafii dalszych i bliższych od tego miejsca. No nie sposób nie wyrazić wielkiej radości na samym początku, że jest nas tak dużo. To też jest budzący nadzieję i optymizm, znak, że błogosławieni z Pratulina tworzą w tym miejscu taką piękną duchową aurę, która przyciąga, że to miejsce charakteryzuje się szczególnym działaniem łaski Pana Boga. I cieszymy się, że ono jest. I mamy nadzieję, że będzie się rozwijało. Tak patrząc dzisiaj na liczne zgromadzenie, że z trudem się mieścimy w murach tego niewielkiego kościółka, chciałoby się powiedzieć, że warto byłoby tutaj zbudować większą świątynię. Ale póki co mam nadzieję, że bez przeszkód zaczniemy od rozpoczęcia budowy domu pielgrzyma i chyba będzie to miało miejsce już w tym roku. Też dzisiaj prosimy o wstawiennictwo błogosławionych, ażeby to przedsięwzięcie przebiegło bez przeszkód, żeby to, co jest bardzo potrzebne, jak się wydaje, w tym miejscu, mogło rzeczywiście stanąć i zacząć funkcjonować, stanąć otworem przed ludźmi, którzy tutaj przybywają, aby się modlić, aby się skupić, aby się napełnić tym duchem, jaki sprawił, że przed laty bohaterscy unici oddali swoje życie w obronie wartości najwyższych. Chcemy dziękować dzisiaj za błogosławionych męczenników Wincentego Lewoniuka i 12 jego towarzyszy. Dziękować za tych pięknych i odważnych świadków wiary, którzy męczeńską krwią pokazali, jak ważny był dla nich Bóg, Kościół i Ojczyzna. Pokazali, że nie można zdradzić najwyższych wartości, bo one kształtują nasze życie i one kształtują naszą wieczność. Z wielką pokorą patrzymy na świetlane postacie błogosławionych, bo wiemy, że dużo nam brakuje do ich miary. Jesteśmy dziećmi swoich czasów, ludźmi, którzy pozawierali różne kompromisy ze złem i którym trzeba oczyszczenia, trzeba głębszej wiary, większej ufności w Bogu. Słyszeliśmy w Ewangelii o powołaniu apostołów dzisiaj. Jako chrześcijanie wiemy, że my wszyscy mamy apostolską powinność. My wszyscy mamy świadczyć o Chrystusie, życiem pokazywać to, że Jego nauka jest dla nas dobrą nowiną. Tak jak w czasach apostolskich, tak i dzisiaj świat bardzo potrzebuje dobrej nowiny o zbawieniu. I jednocześnie ciągle się jej sprzeciwia. Należy szukać coraz to nowych sposobów głoszenia dobrej nowiny, nowych sposobów ewangelizacji. Wśród unitów znajdujemy piękne przykłady gorliwego zaangażowania w głoszenie słowa i zarazem otwartości na inaczej wierzących. Dobrym przykładem jest choćby znany bazylianin z Białej Podlaskiej, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, ojciec Teodor Szczurowski. Zakonnik jak na tamte czasy, bardzo dobrze wykształcony. Po rzymskich studiach, z tego co pamiętam, z informacji przekazywanych na jego temat, znał 7 języków obcych, więc człowiek pod tym względem wyjątkowy. Są świadectwa mówiące o tym, że jego kazań przychodzili słuchać nawet Żydzi. On zaś, zobaczywszy ich, niekiedy wygłaszał część kazania po hebrajsku, żeby okazać tym ludziom szacunek i wyjść naprzeciw ich zainteresowaniu Ewangelią. Więc możemy powiedzieć, już w tamtych czasach próbowano uciekać się do różnych takich niekonwencjonalnych i oryginalnych sposobów, aby przekazywać dobrą nowinę o Jezusie, w którym jest zbawienie. Przeżywamy, kochani, teraz tydzień modlitw o zjednoczenie chrześcijan. Wielkim skandalem i apostolską przeszkodą jest brak jedności w gronie uczniów Chrystusa. Jak co roku modlimy się w tych dniach o ekumeniczne zbliżenie. Nieraz słyszymy, że sięganie do historii i przywoływanie różnych wydarzeń, jakie miały miejsce w trudnych kontaktach chrześcijan różnych wyznań, szczególnie katolików i prawosławnych, wzmaga tylko zakorzenione pretensje. Niekoniecznie tak musi być. W długiej historii obopólnych relacji było wiele różnych przykładów, i pozytywnych, i negatywnych. Nam trzeba zawsze szukać dróg pojednania, przywoływać takie wydarzenia, które są dowodem na współpracę, która istniała również i kiedyś. Takich przykładów jest niemało. Kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan, zwrócił niedawno uwagę na to, że w tym roku przypadnie 50. rocznica zdjęcia wzajemnych ekskomunik. To zdjęcie miało miejsce pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II w 1965 roku. Najpierw zdjął ekskomunikę błogosławiony papież Paweł VI z Kościoła Prawosławnego, a następnie ówczesny patriarcha Konstantynopola Atenagoras zdjął ekskomunikę rzuconą na Kościół rzymski. Ożywiły się wówczas wielkie nadzieje na pełne pojednanie obu kościołów. Z czasem okazało się jednak, że dialog ekumeniczny nie jest rzeczą łatwą, że od rozłamu, który miał, jak wiemy, miejsce w połowie XI wieku, sporo narosło uprzedzeń, żalów. Wprawdzie od wielu lat na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła przybywa do Rzymu delegacja z patriarchatu w Konstantynopolu, a 30 listopada na święto świętego Andrzeja udaje się do Konstantynopola delegacja papieska. Są spotkania komisji teologicznej, jest wspólna modlitwa. Jednak postęp dialogu ekumenicznego nie jest zbyt wyraźny. W wywiadzie udzielonym tygodniakowi Niedziela kardynał Koch zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, którą określił jako ekumenizm męczenników. Otóż chrześcijanie na świecie są bodaj najbardziej prześladowani właśnie w dzisiejszych czasach. Prześladowcy, mówił kardynał, nie pytają, czy ktoś jest katolikiem, prawosławnym czy protestantem, ale podnoszą rękę na wszystkich, ponieważ są chrześcijanami, ponieważ są uczniami Chrystusa. Kardynał Koch wyprowadza nieco gorzki wniosek, że czasem okrutni dyktatorzy lepiej rozumieją jedność wyznawców Chrystusa niż sami chrześcijanie. Nie chodzi o to, że może zbliżyć chrześcijan różnych wyznań wspólne niebezpieczeństwo. Ostatnio szczególnie pojawiające się w postaci radykalnego islamu. Ale chodzi raczej o to, by w obliczu grożących w wielu miejscach świata prześladowań zwrócić uwagę na sprawy podstawowe. By chrześcijan nie oddalały od siebie sprawy drugorzędne. Szczególnie zaś ludzkie urazy i antypatie, bo często to one oddalają chrześcijan od siebie. By wszystkich łączył Chrystus i by to Jego drogi wszyscy szczerze szukali. A obawy przed islamem są chyba, szczególnie w ostatnim okresie, powszechne po zamachu terrorystycznym na redakcję francuskiego tygodnika Charlie Hebdo. Zginęło tam, jak wiemy, 12 osób, czyli prawie tyle, co 141 lat temu tu w Pratulinie. Wydarzenia są jednak zupełnie niepodobne do siebie. Próbowano przedstawić to, co zdarzyło się w Paryżu, jako przejaw wojny islamu z chrześcijaństwem. Tyle, że tygodnik Charlie Hebdo nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jeden z jego redaktorów, nieobecny w redakcji podczas zamachu, powiedział: kpiliśmy z katolików, kpiliśmy z Żydów, z islamistów kpiliśmy najmniej, a oni nas zabili. Rzeczywiście wydarzenie jest wstrząsające i czyn godny zdecydowanego potępienia. Warto jednak zwrócić uwagę i na to, że paryskie pismo, przedstawiające się jako ateistyczne, ostentacyjnie prowokowało, zamieszczało bluźnierstwa, nawet na temat Trójcy Przynajświętszej. Można zrozumieć pierwszy odruch ludzkiej solidarności, który kazał wypisywać hasła „Ja jestem Charlie”, a ostatnio „Nous sommes tous Charlie”, my wszyscy jesteśmy Charlie, i ogłaszać, że się nie wystraszymy. To można zrozumieć. Niektórzy jednak ogłaszali: „Ja nie jestem Charlie”, to znaczy nie popieram tak rozumianej wolności słowa, która obraża i prowokuje, szczególnie ludzi wierzących. Potępiam terrorystów, ale nie popieram też tych, którzy pragną Europy bez Boga i bez wartości. Taka właśnie kultura odrzucająca Boga stoi też u źródeł braku szacunku dla ludzkiego życia. Można powiedzieć, że poniekąd ci ludzie zginęli od broni, którą sami walczyli. A w naszej cywilizowanej Europie łamane jest prawo do życia. Prawo przecież ważniejsze niż prawo do wolności słowa. I to rozumianej najczęściej w ten sposób, że nam wolno powiedzieć wszystko, a was zakrzyczymy. Z tych wydarzeń, którymi żyliśmy w ostatnim okresie, bardzo niepokojąca jest decyzja Komisji Europejskiej o wprowadzeniu do sprzedaży w aptekach pigułki wczesnoporonnej bez recepty. Polskie Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że pójdzie za nakazem Komisji Europejskiej, choć w rzeczywistości takiego nakazu nie ma. Jest pozostawiona swoboda poszczególnym państwom, czy pigułkę uczynią ogólnodostępną, czy nie. A stosowanie takich środków jest niezgodne z zasadami moralnymi, jest grzeszne. Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy musimy to wiedzieć i wyraźnie o tym powiedzieć. A ponadto, jak mówią specjaliści, ta pigułka jest bardzo szkodliwa, niebezpieczna dla zdrowia. Modlimy się, kochani, za wstawiennictwem błogosławionych męczenników podlaskich w sprawach ważnych dla nas dzisiaj. Nie sposób pominąć tego, czym ostatnio żyjemy. Błogosławieni z Pratulina uwierzyli miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Uwierzyli Bogu, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Ustrzegli się zarówno nienawiści do prześladowców, jak też ustrzegli się zdrady wiary. Na serio brali Ewangelię, a w Kościele widzieli swoją Matkę. Kiedy święty Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Francję, zadał wszystkim pytanie: „Najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?” A przy dzisiejszej uroczystości, przy dzisiejszej rocznicy, warto chyba postawić pytanie: a co Polska po niemal 1050 latach zrobiła ze swoim chrztem? A co zrobiło z nim Podlasie? I co robi każdy z nas? Myślę, że nie są to łatwe pytania, Niech one pobudzają nas, byśmy szukając odpowiedzi szli drogą Chrystusa, byśmy z największym szacunkiem nawiązywali do tego, że przed laty u zarania naszego życia zadzierzgnęliśmy nierozerwalną więź z naszym Zbawicielem właśnie przez chrzest. I że wzięliśmy na siebie zobowiązania, żeby iść Jego drogą, aby wpuścić do serca i kierować się na co dzień Jego prawem moralnym. Niech błogosławieni z Pratulina wspomogą nas w nawracaniu się ku Bogu i kroczeniu z wielką wdzięcznością i szacunkiem drogą, na jakiej ustawił nas chrzest przed laty przyjęty. Obyśmy okazywali się w każdym momencie swojego życia, szczególnie wtedy, kiedy stajemy przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji, wiernymi uczniami Chrystusa.